Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, których tematem jest chrześcijanin w życiu publicznym, miejsce i zadania. A w naszym studio witam gościa, pan doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, chrześcijanin, katolik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
No właśnie, panie wojewodo, panie profesorze, czy można pozostać chrześcijaninem, pełniąc funkcje publiczne, będąc na przykład wojewodą, urzędnikiem w gminie? Bo jesteśmy zachęcani raczej do tego, żeby w życiu prywatnym, okej, wyznawajcie sobie co chcecie, a w życiu publicznym bądźcie ateistami.
Albo się jest chrześcijaninem, albo się chrześcijanem nie jest. To jest kwestia zero-jedynkowa, absolutnie. Jak silnik elektryczny, albo działa, albo nie działa, nie może działać trochę. I to przecież wyznajemy wszyscy, którzy praktykują wiarę i chodzą do kościoła i modlą się o to, żeby nam się wiary przymnożyło. Przecież wiarę trzeba pielęgnować, trzeba ją rozwijać, trzeba ją ćwiczyć. To przecież powtarzamy to nawet każdego dnia, jak się modlimy na początku przy świętej, to mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmocnemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Znaczy, jeżeli byśmy przyjęli zasadę taką, że o to w życiu prywatnym, to dobrze, my tam się gdzieś w kącie pomodlimy i tego Pana Boga wysłuchamy albo poprosimy, najczęściej Go coś poprosimy, bo my najczęściej prosimy. Nawet zapominamy dziękować, a prosimy ciągle tego Pana Boga. A później w życiu publicznym, a każdy z nas w jakiś sposób w tym życiu publicznym uczestniczy, bardziej lub mniej. Każdy z nas według filozofii klasycznej, według ojca Mieczysława Alberta Kromsa, każdy z nas jest politykiem, bo każdy z nas ma obowiązek działania na rzecz dobra wspólnego. Więc gdybyśmy przyjęli zasadę, o której ojciec powiedział na początku, że już w życiu publicznym będziemy ateistami i tego Pana Boga sobie zostawiamy z boku, i nie postępujemy według zasad, które są określone w Piśmie Świętym, w prawdzie objawionej, w 10 przykazaniach Bożych i tak dalej, no to nie jesteśmy chrześcijanami. Albo się jest chrześcijaninem, albo się chrześcijaninem nie jest. I teraz każdy chrześcijanin ma obowiązki, które wynikają z faktu, że jest chrześcijaninem, z faktu, że postępuje według zasad, które nam są dane przez samego Jezusa Chrystusa, przez Pana Boga. W Piśmie Świętym mamy co najmniej dwa miejsca, wiele więcej, ale te dwa są absolutnie szczególne. Mówcie tak, tak, nie, nieco inne. Od złego pochodzi. To w Ewangelii świętego Mateusza jest. I to jest jasny przekaz. No, znaczy, albo będziemy stać po stronie prawdy, którą dzięki Panu Bogu znamy, bo nam została objawiona. Poznajemy ją i zgłębiamy cały czas, praktykując naszą wiarę i rozwijając naszą wiarę. I będziemy stawać po stronie prawdy, mówić jej tak. I mówić nie kłamstwu i fałszowi. No a jeżeli będziemy w środku i będziemy milczeć w obliczu zła, milczeć w obliczu kłamstwa, milczeć w obliczu fałszu i robić dobrą minę do złej gry i mówić, no nic się nie stało, ci niech sobie pomaszerują, tamci niech sobie mówią co chcą, a ten to niepotrzebnie to powiedział, bo tylko wywołał ewentualnie sensacje i zgorszenie u niektórych, którzy nie rozumieją tego, co się do nich mówi, no to nie jesteśmy chrześcijanami. Albo będziemy mówić tak prawdzie i nie kłamstwu, i nie będziemy bierni w obliczu zła, zawsze, albo w życiu prywatnym, rodzinnym, albo w życiu publicznym, albo nie jesteśmy chrześcijanami. To jest kwestia zero-jedynkowa.
Nasz założyciel redemptorystów, święty Alfons Maria de Liguori, mówi, że każdy powinien zbawić się jakby w swoim też fachu. Czyli szewc jako szewc się zbawia, piekarz jako piekarz, stolarz jako stolarz, wojewoda jako wojewoda, który w danym momencie przecież też jest w drodze, prawda? I akurat przez ileś lat pełni taką funkcję, czy prezydent jako prezydent, poseł jako poseł.
Ale czy arcybiskup jako arcybiskup.
Czy arcybiskup jako arcybiskup, zakonnik jako zakonnik. Ale z drugiej strony słyszymy też to, że no dobrze, ale przecież w życiu publicznym pan jako wojewoda jakby ma pod sobą ludzi w województwie choćby, którzy nie wyznają tej samej wiary co pan, którzy nie są katolikami. No i w związku z tym, czy nie zachować, no nie zachować się jak ateista, bo trudno powiedzieć neutralnie, no jak ateista, czyli pokazywać tak, jakbym w Boga nie wierzył.
To jest równanie absolutnie fałszywe. To zresztą to, co obserwujemy, ten neomarksizm, o którym mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ta zaraza neomarksistowska, która dzisiaj rzeczywiście się rozprzestrzenia, ma dokładnie te same założenia, które miał marksizm. Ten postmodernizm dzisiejszy ma te same założenia, co modernizm. To jest wszystko równanie, można powiedzieć, w kierunku takiej równości arytmetycznej. Czyli jeżeli byśmy przyjęli, że wszyscy mają rację i wszyscy mają swoją prawdę, no to już jesteśmy w świecie postmodernistycznym, neomarksistowskim i kłaniamy się fałszowi, kłaniamy się kłamstwu. Ja mam rację, ojciec ma rację, pani ma rację, która tutaj dzisiaj pięknie kameruje. Każdy ma swoją rację, każdy ma swoją prawdę, tylko już nie ma niczego, co można by prawdą obiektywną rzeczywiście nazwać. Działanie polityka, a jeszcze raz powtarzam, w ujęciu klasycznym, nie tym nowożytnym, ale tym klasycznym ujęciu polityki, polega na roztropnym działaniu na rzecz dobra wspólnego. To roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego jest niezależne od tego, czy mamy do czynienia z katolikiem, z protestantem, czy z prawosławnym, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy z kobietą, czy mamy do czynienia z osobą dorosłą, czy z dzieckiem. My mamy w każdej chwili działać roztropnie na rzecz dobra wspólnego. I w tym sensie to nie ma znaczenia, z kim my mamy do czynienia. W relacjach między nami, tym kryterium i tym sędzią, który nas musi rozsądzić w tych naszych relacjach, jest prawda. Po prostu prawda obiektywna i do tej prawdy obiektywnej musimy dążyć, bez względu na to, z kim mamy do czynienia. Natomiast jeżeli mielibyśmy przyjąć założenie, że ponieważ jest jakaś część ateistów w warunkach Polski, to jest mniejszość, jak wynika przynajmniej ze statystyk. I to zdecydowana mniejszość. I ze względu tylko na tą wąską grupę ateistów, wszyscy inni mają się zachowywać tak jak ateiści, no to jest kłanianie się kłamstwu, raz jeszcze powtarzam, fałszowi. To jest takie równanie zgodne z tymi rewolucyjnymi hasłami liberté, égalité, fraternité. To jest takie pojmowanie równości jako prymitywnego egalitaryzmu. To nam zresztą serwowała rewolucja francuska, to nam serwowała rewolucja bolszewicka. To przecież mieliśmy z tym do czynienia przez cały okres PRL-u. Czy się stoi, czy się leży, 1000 złotych się należy. Wszyscy mieli równo i nikt nie miał nic tam. Były inne przymiotniki używane. I to samo nam się serwuje dzisiaj. Proszę zauważyć, że te wszystkie szczytne hasła, które są podnoszone przez grupy LGBT, ideologów LGBT chodzących po ulicach, na które zareagował ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski znakomicie, one bazują na tym fałszywym pojęciu równości. Znaczy równości w ujęciu prymitywnego egalitaryzmu. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy równi. Nieprawda. To jest bardzo chwytliwe hasło, ta równość ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z różnymi grupami tych studentów. Robię to samo doświadczenie, można powiedzieć. I to doświadczenie zawsze chwyta, niestety. Ale warto to robić po to, żeby pokazać fałsz pewnej tezie, która jest stawiana między innymi przez ideologów LGBT. Kiedy mówię do studentów, czy nie byłoby lepiej na tym świecie, gdyby wszyscy mieli rację, gdyby każdy akceptował prawdę każdego, czyli każdy ma swoją prawdę, gdyby każdy światopogląd był równy drugiemu, gdyby nie było zróżnicowań, że ten światopogląd jest lepszy, ten gorszy. Wszyscy mamy rację, wszyscy się kochamy i szanujemy. Każda kultura jest równa innej kulturze, każda cywilizacja jest równa innej cywilizacji. Czy nie byłoby fajniej w takim świecie? No oczywiście i tak powinno być, tak? I wszystkie cywilizacje są równe? Tak. I wszystkie światopoglądy są równe? Tak. I każda kultura jest równa innej kulturze? Tak. To znaczy, że co? Że kultura czy system kulturowy wykształcony przez nazistów jest równy kulturze łacińskiej? No nie. To dlaczego takie głupoty opowiadamy? Równość nie polega na prymitywnym egalitaryzmie. Równość polega na traktowaniu równo równych i nierówno nierównych. Trybunał Konstytucyjny o tym mówi. Nie musimy sięgać głęboko do filozofii starożytnej, nie musimy sięgać do Arystotelesa, ale Trybunał Konstytucyjny od początku, kiedy zajmuje się zasadą równości z artykułu 32, na który powołuje się i Rzecznik Praw Obywatelskich, i ci ideologii LGBT, dokładnie na to wskazuje.
A ta równość i nierówność, myślę, że tutaj trzeba by to doprecyzować, dotyczy czego? Bo przecież nie samej godności osoby ludzkiej, bo tu wszyscy godności mamy tę samą. Równi.
Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, wszyscy mamy taką samą godność osobową, która jest zanurzona w prawie naturalnym, w naturze stworzenia. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy identyczni. absolutnie, bez względu na to, kim jesteśmy, czy jesteśmy zakonnikami, czy jesteśmy prawnikami, czy jesteśmy, powiedzmy, lekarzami. Natomiast chodzi o pewne równe traktowanie, o równość wobec prawa, równość w prawie i zakaz dyskryminacji. Co to jest dyskryminacja? Dyskryminacja to jest traktowanie w sposób odmienny, bez uzasadnionej przyczyny. Trybunał Konstytucyjny, o którym już zacząłem mówić, jednoznacznie wskazuje na to, że zakazane jest nierówne traktowanie podmiotów o tej samej cesze istotnej. Znaczy, ważne jest, czy mamy wspólną cechę istotną, czy jest wspólny mianownik. Nie można traktować nierówno dwóch związków małżeńskich, jednego i drugiemu. Temu dać na przykład możliwość rozliczania się wspólnego, czy wspólnego opodatkowania, a drugiemu małżeństwu nie. No ale małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, który ma swoje funkcje, ma swoje cechy istotne. Ten związek małżeński kobiety i mężczyzny, a małżeństwo jest tylko związkiem kobiety i mężczyzny. Rewolucja na tym polega, że się fałszuje również pojęcia. Mówi się o jakichś małżeństwach homoseksualnych, mówi się o jakichś rodzicach homoseksualnych. To są pojęcia, które od zarania dziejów funkcjonują, a rewolucjoniści po to, żeby zadać kłam, żeby sfałszować rzeczywistość, redefiniują te pojęcia i tak naprawdę w środek tych pojęć wkładają coś, co w ogóle do tych pojęć nie pasuje. Ale do tego za chwilkę wrócę. Jeżeli byśmy traktowali odmiennie dwa związki małżeńskie, kobiety i mężczyzny, to by było rzeczywiście dyskryminacja. Natomiast wracając na chwilę do tego, o czym mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, bo dzisiaj jemu poświęcamy ten dzień, nasze modlitwy i nasze wsparcie. Zaraza na tym polega. Zaraza, proszę spojrzeć w słownik języka polskiego, to jest groźne zjawisko trudne do opanowania. To jest drugie znaczenie tego pojęcia. I ta ideologia LGBT jest groźnym zjawiskiem trudnym do opanowania, bo fałszuje rzeczywistość. Bo mówi, że równo powinniśmy traktować związek małżeński kobiety i mężczyzny i związek na przykład gejowski. A przecież jest istotna różnica między tymi dwoma związkami. Już pomijam fakt grzechu, już pomijam fakt sprzeczności z prawem naturalnym i tak dalej, ale jest istotna różnica. Związek małżeński kobiety i mężczyzny ma funkcję prokreacyjną, której nigdy nie będzie miał związek gejowski czy związek dwóch pań. Ta funkcja prokreacyjna, zasadnicza z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa, rozwoju narodu, przyszłości tego społeczeństwa, nigdy nie będzie wykonywana przez związek gejowski. Zresztą...
Choć za chwilę powiedzą właśnie te drugie związki, związki jednopłciowe, że no w takim razie chętnie podejmiemy się wychowywać przyszłego podatnika, dajcie nam adoptować dzieci.
To jest kwestia następcza. Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że pewne cechy, pewne zachowania, które są przekazywane przez rodziców i wychowanie w pewnym systemie wartości jest absolutnie kluczowe dla rozwoju dziecka. Nie możemy na to pozwolić i większość społeczeństwa zdecydowanie się na to nie zgadza. To jest zupełnie oczywiste dla wszystkich. Zresztą to też jest przypadek, który jest ciekawym doświadczeniem w dyskusji ze studentami. Nieraz pytam, czy związki homoseksualne powinny mieć identyczne prawa jak związki małżeńskie. No w sumie tak, a dlaczego nie? Przecież to... nie ma znaczenia. A dlaczego? No bo to są normalne związki. No to znaczy, że mogą też adoptować dzieci. A nie, adoptować dzieci to nie. No to się zastanówcie, co mówicie. No, albo traktujecie to jako normalny związek, taki jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, ze wszystkimi prawami, albo zauważacie jednak, nawet gdzieś podświadomie,
tę istotową różnicę.
Istotową różnicę między jednym a drugim związkiem. Ta istotowa różnica właśnie polega na tym, związek małżeński kobiety i mężczyzny ma trzy funkcje. Ma funkcję prokreacyjną, funkcję opiekuńczą i funkcję wychowawczą. Tej pierwszej funkcji prokreacyjnej nigdy nie spełni związek homoseksualny. Dlatego ta cecha istotna, rozróżniająca te dwa związki, pozwala na różnicowanie tych dwóch związków. I dlatego mamy małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny w Konstytucji pod ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków po to, żeby ulżyć im w procesie zradzania potomstwa, wychowywania dzieci, opieki nad dziećmi. Od tego zależy przyszłość społeczeństwa, przyszłość narodu. Instynkt samozachowawczy powinien nam to podpowiadać. Po to mamy wszystkie inne formy wsparcia rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, których nie proponuje się związkom homoseksualnym, bo nigdy nie będą spełniać funkcji małżeństwa. I proszę zwrócić uwagę, że ci ideolodzy LGBT i ta zaraza neomarksistowska, o której mówił słusznie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ma to do siebie, że próbuje reprezentować wszystkich tych, którzy, wszystkich naszych braci i siostry, jak to ładnie nazywamy, dotkniętych homoseksualizmem. Jest mnóstwo osób, które, ja twierdzę, cierpią na homoseksualizm, którzy wypowiadają się w sposób rzeczywiście bardzo negatywny o tym, co się dzieje na ulicach polskich miast podczas tak zwanych porad równości. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że one nazywają się równości znów tylko w Polsce. Na Zachodzie, kiedy już przeszły, kiedy już ta rewolucja jest seksualna i kulturowa przeszła, już tego się nie nazywa równością. U nas po to, żeby chwycić tych młodych ludzi za serce, bo wszyscy jesteśmy równi, znów wraca się do tego prymitywnego, rewolucyjnego egalitaryzmu znanego z rewolucji francuskiej i bolszewickiej. Tylko dzisiaj ta rewolucja postępuje zupełnie inaczej, bo wchodzi się tą rewolucją przez szkoły, uniwersytety, sądy, wszystkie instytucje życia publicznego. Coś, co zaproponował Gramsci jeszcze w latach 20. XX wieku, dzisiaj staje się zupełnie faktem. Coś, co w roku 68, kiedy rewolucja seksualna i kulturowa, której twarzą jest Cohn-Bendit na przykład, wydawało się jeszcze coś, co nie było niezdobyte. Sam Cohn-Bendit w filmie Rewolucja totalnej wolności mówi, że w 68 roku mieliśmy poczucie politycznej porażki. No ale dzisiaj, jak ocenia sytuację, to osiągnęliśmy wszystko, co zakładaliśmy w 68 roku. To jest na Zachodzie. U nas, żeby to osiągnąć, wprowadza się właśnie te same metody. Karmi się społeczeństwo tak zwaną równością, która w istocie jest nierównością. Zasada sprawiedliwości społecznej, w której zawiera się ta zasada równości, równości wobec prawa i równości w prawie, jednoznacznie na to wskazuje. Mamy do czynienia ze sprawiedliwością dystrybutywną i komutatywną. Dwa rodzaje sprawiedliwości na różnych płaszczyznach. Sprawiedliwość dystrybutywna, tam gdzie mamy do czynienia z relacją pomiędzy zbiorowością a jednostką, i komutatywna, wyrównawcza, pomiędzy jednostkami. I ta dystrybutywna, która stosuje się zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i właśnie tej kulturowej, obyczajowej i w ogóle życia społeczeństwa, nie polega na równości arytmetycznej, tylko proporcjonalnej. Równość znaczy równość proporcjonalna. To łatwo wytłumaczyć na przykład na przykładzie rozdziału środków finansowych w fabryce. No nie można zapłacić pracownikom po 1000 zł bez względu na to, ile zrobili, bo wtedy mielibyśmy nierówne, bo nierówne traktowalibyśmy równo. Jak mówi Arystoteles, równe równo traktować, nierówne nierówno. Niesprawiedliwe jest wówczas, kiedy równe nierówno traktujemy, ale niesprawiedliwe jest wówczas również, kiedy nierówne traktujemy równo. Jeśli by jeden pracownik chodził co chwilkę na papierosa, rozmawiał przez telefon i jeszcze nie wiem, co tam
robił.
Ma
wydłużone przerwy.
Miał wydłużone przerwy, uchylał się od pracy i dostałby dniówki 200 zł. I drugi pracownik, który sumiennie podchodzi do swojej pracy i wykonał mnóstwo pracy na rzecz tego zakładu pracy, wykonał te zadania, do których został powołany i do których został zatrudniony, i obydwaj dostaliby po 200 zł, to powiedzieliśmy, że to jest równo? Nie, to jest nierówno. Tamten powinien dostać zdecydowanie mniej.
Powiedzielibyśmy, że ten, który jest sumienny, jest głupi.
No, dokładnie. I do tego później dochodzi. Trybunał Konstytucyjny w 90 roku już stwierdził, że jeżeli byśmy podchodzili do zasady sprawiedliwości społecznej i równości na zasadzie prymitywnego egalitaryzmu, to doprowadzilibyśmy do tego, do czego doszło w PRL-u. Doszło do podziału wspólnej biedy, a nie wspólnych dóbr podlegających rozdziałowi. No bo efekt końcowy jest taki. Ten, co pracował więcej, przestaje pracować. Ten, co pracował mniej, mówi, no super praca, można pracować jeszcze mniej. Uzysk na sam koniec jest dużo mniejszy niż na samym początku. Tylko że tą samą zasadę przenosi się na inne płaszczyzny życia społecznego i publicznego. W życiu na przykład religijnym mamy zasadę równości kościołów i innych związków wyznaniowych. No to nie polega na tym, że będziemy robić święta, dni wolne od pracy w Polsce, w Ramadan na przykład muzułmański, a nie będziemy robić wolnego Bożego Narodzenia w imię równości w sensie arytmetycznym, tylko musimy spojrzeć znów na tą cechę istotną. Cecha istotna polega na tym, że w Polsce jest wielokrotnie więcej chrześcijan katolików niż muzułmanów, i w związku z powyższym dni wolne od pracy ustanawiamy święta chrześcijańskie, katolickie, a nie święta muzułmańskie. Przy czym ci, którzy wyznają ideologię lewicową i wchodzą w ten neomarksizm już, albo utonęli w tym neomarksizmie, a niestety na naszych uniwersytetach naukowców takich jest mnóstwo, jak na przykład niektórzy specjaliści z prawa wyznaniowego na Uniwersytecie Warszawskim, twierdzą, że z niczego nie wynika taki sposób, takie podejście do równości, dlatego wszystkie kościoły powinny być traktowane równo właśnie arytmetycznie. Tylko to byłaby wtedy zupełna niesprawiedliwość. Taką nierówność w istocie rzeczy i dyskryminację większości proponuje ideologia LGBT, której słusznie sprzeciwił się ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Jemu z tego miejsca chcę jako Polak i chrześcijanin gorąco podziękować za to, co zrobił. Cieszę się, że w końcu to nastąpiło, bo jak wracamy do pierwszej tezy z pytania, które ojciec postawił, no to ja jako Polak chrześcijanin miałem, i dzisiaj słyszałem to również z ust pana ministra Joachima Brudzińskiego podczas audycji Aktualności Dnia, której słuchałem, jak tutaj jechałem. No długo czekaliśmy na ten głos Kościoła jednak mimo wszystko. W obliczu tego wszystkiego, co się dzieje na polskich ulicach, tego bezczeszczenia symboli religijnych, tego obrażania uczuć religijnych, tego naigrywania się z podstawowych wartości tego społeczeństwa, na którym to społeczeństwo jest zbudowane od 1053 lat, długo nie słyszeliśmy głosu Kościoła w tej sprawie.
Bo co, bo jeżeli...
Kościoła jako hierarchii, bo z ust księży proboszczów, kaznodziejów na rozmaitych mszach świętych, no a przede wszystkim z anteny Radia Maryja katolickiej rozgłośni, słyszeliśmy sprzeciw wobec tego bardzo mocny od samego początku. Natomiast ja miałem pewien rodzaj pretensji do naszych hierarchów, że milczeli w obliczu tego, co się działo. W Lublinie przechodził Marsz Równości demoralizujący. Jakoś nie słyszałem hierarchów lubelskich, którzy by się temu sprzeciwiali. Mało było głosów. Nie słyszałem w ogóle listu pasterskiego Episkopatu Polski jako całości, który by stanął po stronie prawdy wynikającej z Pisma Świętego. Powiedział, co to jest małżeństwo i wynika to wprost z Ewangelii. Mąż, żona stają się jednym ciałem. Nie mąż i mąż i żona i żona. Prawda? Jest mnóstwo miejsc w Piśmie Świętym, które nam objawia prawdę o tym, czym jest małżeństwo. Nie słyszę listu pasterskiego, który by jednoznacznie powiedział społeczeństwu, które żąda od hierarchów, którzy mają prowadzić to nauczanie, wyjawienia prawdy, opowiedzenia się po stronie prawdy w obliczu tej rewolucji, którą widzimy. Nie możemy iść w kierunku Kościoła Zachodniego, takiego, który reprezentuje na przykład arcybiskup San Paulo, który na pytanie, czy Jezus Chrystus pochwaliłby związki homoseksualne, powiedział, nie wiem, Kościół powinien to ustalić. Drogę ustalił Jezus Chrystus w Piśmie Świętym. I Kościół ma iść tą drogą, bo to jest Kościół Chrystusowy, a nie Kościół, który sobie ustala prawdę obok prawdy Chrystusowej. Więc ta prawda, którą wypowiedział ksiądz arcybiskup Jędraszewski, była absolutnie potrzebna nam wszystkim chrześcijanom. I to, co później oświadczył ksiądz arcybiskup, przewodniczący Konferencji Episkopatolskiej, za co też ogromnie dziękujemy jako chrześcijanie, było nam bardzo wszystkim potrzebne. Długo na to czekaliśmy. Długo czekaliśmy na tak po stronie prawdy i nie po stronie fałszu. Chcielibyśmy na co dzień mieć wsparcie właśnie w takich oświadczeniach.
No tak, próbuję też... To pańskie zdanie, taki apel i jednocześnie podziękowanie, że mogę powiedzieć tak, że wreszcie, tak?
Tak, tak.
Jako świeccy katolicy usłyszeli państwo ten głos pasterza. Przypomina mi się znowu święty Alfons i to taka podstawowa ta jego prawda, która mówi tak, że no, jeśli arcybiskup ma się zbawić jako arcybiskup, to nie może milczeć.
No, do tego nawiązywałem na początku mojej wypowiedzi, kiedy mówiliśmy o tym, czy możemy być chrześcijanami w życiu prywatnym, a ateistami musimy być w życiu publicznym. Nie. Na tym to polega i dlatego cieszę się ogromnie. Dzisiaj widziałem o godzinie 15 przed oknem papieskim tłumy ludzi, jakby Jan Paweł II przyjechał. Przypomniały się te piękne sceny. Tłumy ludzi popierających księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, bo proszę zobaczyć, do jakiej absurdalnej sytuacji doszliśmy. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nazwał rzeczy po imieniu. Powiedział o zarazie, jeszcze raz powtarzam, czyli pewnym groźnym zjawisku, trudnym do powstrzymania, a że jest groźne, to widzimy na przykładzie Europy Zachodniej i świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Los Angeles czy San Francisco i Kalifornii, do jakiej zgnilizny może dojść społeczeństwo, które ruguje kryterium prawdy w relacjach między osobami, które ruguje w ogóle kategorię prawdy z filozofii. Bo na tym polega błąd neomarksizmu i na tym polega zaraza neomarksistowska. Jeżeli wyeliminujemy prawdę obiektywną z naszego życia i z relacji między nami, jeżeli prawda nie będzie sędzią pośrodku nas, to jesteśmy zgubieni. W tym studium mówiłem, warto przypomnieć, na czym polega obrazowo ten neomarksizm i ta zaraza neomarksistowska, która próbuje zrównać wszystko ze wszystkim, czyli zrelatywizować wszystko. Wszyscy jesteśmy równi bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy i czy coś robimy, czy nie robimy. A to jest przecież absolutnie absolutnie nieprawda. Jesteśmy równi w godności, jak powiedzieliśmy, ale nie równi w tym, co robimy. Ten, co nic nie robi, nie może być traktowany dokładnie tak samo, jak ten, co robi wiele na rzecz dobra wspólnego. Mówiłem to na przykładzie tego zakładu pracy. Ale o co chodzi z tą prawdą i z tą kategorią prawdy w filozofii i kryterium prawdy jako sędzi w relacjach między osobami? Denis de Rougemont stwierdził, że istnieją dwa rodzaje kłamstwa. Pierwsze jest takie, kiedy ważymy klientowi w sklepie kilogram ziemniaków i zważymy mu 980, ale podajemy tak jak 980 gram, natomiast podajemy mu tak jak kilogram. Tylko że waga waży dobrze i ta prawda z wagi wynika. Jeśli klient zechce sprawdzić, to w sposób jednoznaczny i prosty stwierdzi, że go szukaliśmy, a i my wiemy, że go szukaliśmy. I to jest relacja, kiedy prawda jest jeszcze sędzią między nami. Natomiast jeżeli wyrzucimy kryterium prawdy w relacjach między nami, to znaczy demon nas podkusi tak, żebyśmy sfałszowali wagę i zrobili tak, że co prawda pokazuje ona kilogram, ale w istocie jest to 980 gram, to ani klient nie jest w stanie sprawdzić tego, że my go oszukujemy, ale i my sami szybko się do tego przyzwyczajimy i zapomnimy, że oszukujemy klienta. Wtedy jesteśmy zgubieni całkowicie. Na tym polega błąd neomarksizmu. Wyrzuca kategorię prawdy z filozofii i kryterium prawdy z relacji między osobami. Jest rzecz, która powinna spotykać się z naszym sprzeciwem na bieżąco, jeśli chcemy być chrześcijanami, mówić tak dla prawdy i nie dla fałszu.
I dlatego choćby głos księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego próbował jakby zostać zaszczuty przez środowiska, które odsądzały go od czci i wiary. Można by się spodziewać, że wtedy też, skoro jedni zaszczuwają, to drudzy dadzą wsparcie, by się nie dał zaszczuć. No bo też jest człowiekiem. Arcybiskup to też człowiek.
Tak jest.
I też potrzebuje...
Na pewno przeżywa bardzo trudne chwile i potrzebuje tego wsparcia. Ja się ogromnie cieszę, że dzisiaj to wsparcie rzeczywiście dociera do księdza arcybiskupa zewsząd. Tych modlitw dzisiaj w intencji księdza arcybiskupa i mszy świętych, które są dzisiaj sprawowane w jego intencji, jest mnóstwo. A to, co się działo pod oknem papieskim, jest tylko symbolem tego wszystkiego, co dzisiaj my wszyscy chrześcijanie robimy w obronie księdza arcybiskupa, ale od tego zacząłem to jedno zdanie. Zobaczcie Państwo, do jakiego absurdu doszliśmy. Ksiądz arcybiskup, metropolita krakowski, podczas kazania 1 sierpnia stwierdził tylko to, co stwierdził, że co prawda nie mamy dzisiaj do czynienia już z zarazą czerwoną, ale mamy do czynienia z nową zarazą, z tego samego korzenia wynikającą, neomarksistowską, którą nazwał tęczową. Tęczową dlatego, że ta ideologia LGBT właśnie czymś takim jest. Ideologia, nie ludzie. Ksiądz arcybiskup nie powiedział nic o żadnym człowieku. Ja to znam z autopsji, bo ja od roku czasu chodzę do sądów z organizatorem Marszów Równości w Lublinie, który tak jakby mi sugerował, że ja jego nazwałem per zboczeniec na przykład. Nigdy nie odnosiłem się do żadnej osoby. Zawsze mówiłem tylko o zjawisku, zgodnie z tym, co nakazuje katechizm Kościoła katolickiego. Każdego trzeba szanować. Każdego. I osoby homoseksualne też trzeba szanować. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. No ale nie można akceptować i afirmować homoseksualizmu jako takiego i zwłaszcza ideologii LGBT, bo są to czyny sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają dar życia jako takie z moralnego punktu widzenia, nigdy nie mogą być zaakceptowane. To mówi katechizm Kościoła katolickiego. My dzisiaj powtarzając to, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, cytując świętego Pawła na przykład, albo mówiąc tylko i wyłącznie o zarazie neomarksistowskiej tęczowej, jesteśmy narażeni na absolutną kontrę. No, dzisiaj przecież mamy zawiadomienia w sprawie tej wypowiedzi przeciwko księdzu arcybiskupowi
do prokuratury.
Mamy zawiadomienia do tych organów monitorowania rasizmu i ksenofobii, czegoś tam jeszcze. No to są metody totalitarne. Ideologia LGBT to jest totalitaryzm w czystej postaci.
Na chwilę ta homilia wyleciała także z YouTube'a.
Na chwilę wyleciała z YouTube'a, o czym ojciec mówił, ja tego nie odnotowałem, co jest absolutnym skandalem. Na tym polega totalitaryzm. To znaczy metody są takie same, środki są inne. Kiedyś za to, że się sprzeciwialiśmy bolszewizmowi, byliśmy karani karą więzienia, żołnierze niezłomni byli rozstrzeliwani, wrzucani do dołu śmierci, a ludzie wywożeni na Syberię na przykład. Tylko że zorientowano się na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, że te metody do niczego nie prowadzą. Lepiej wprowadzić właśnie rewolucję kulturową i walkę kulturową. Doprowadzić do sytuacji, w której, jak postulował Gramsci, i to już 100 lat temu, zamiast motywować masy robotnicze do tego, żeby opanowały władzę na świecie i wprowadzały rewolucję tą drogą, to lepiej jest wprowadzić rewolucję kulturową i walkę kulturową i doprowadzić do sytuacji, w której poglądy na moralność większościowe poglądy na moralność zostaną zepchnięte na margines przez wartości wyznawane przez jakąś marginalną grupę społeczną. I dzisiaj proszę zobaczyć, co robi Rzecznik Praw Obywatelskich. Broni interesów jakiejś bardzo wąskiej grupy, jakiejś bardzo wąskiej mniejszości. Kiedy ja mówiłem, że demokracja polega na rządach większości z poszanowaniem praw mniejszości, ale nie polega na dyktaturze mniejszości i dyktaturze relatywizmu, to za to było postępowanie dyscyplinarne przeciwko mnie wszczynane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wniosek grupy profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego. Przecież nic nie powiedziałem, tylko wskazałem na definicję demokracji, tak jak ona wygląda. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski zrobił dokładnie to samo. Wskazał na fałsz i kłamstwo, które jest udziałem ideologii LGBT, nie poszczególnych osób homoseksualnych, bo wielu z nich się nawet sprzeciwia temu, co się dzieje, tylko ideologii LGBT, która jest ideologią neomarksistowską i za to jest ciągany gdzieś do prokuratur czy do innych organów, które mają badać, czy było to zjawisko ksenofobiczne i rasistowskie.
A kiedy na przykład...
Totalitaryzm, dokończę, tylko inne środki są stosowane, ale metody są identyczne. To jest dyskryminacja większości, to jest dyskryminacja chrześcijan, to jest dyskryminacja ludzi, którzy stają po stronie prawdy, to jest dyskryminacja ludzi, którzy stają po stronie cywilizacji życia, bo ideologia LGBT jeszcze jedna jej charakterystyka, to jest cywilizacja śmierci. Wszystko, co jest kontra natura, jest zawsze cywilizacją śmierci. Wszystko to, co jest zgodne z naturą, jest cywilizacją życia. Chrześcijaństwo jest cywilizacją życia. To, co się dzisiaj dzieje, to jest dyskryminacja chrześcijaństwa i wszyscy mamy obowiązek jako chrześcijanie, jeśli chcemy być chrześcijanami. Mamy obowiązek mówić tak dla prawdy, nie dla fałszu i stawać w obronie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Chociaż aktywiści LGBT twierdzą, że ideologia LGBT nie istnieje. Jesteśmy my i hashtag jestem LGBT, konkretne twarze, konkretne osoby, nie ideologia. Mhm.
Nie chcę teraz być zrozumiany jako porównujący osobę homoseksualną taką czy inną do szatana, ale szatan też zawsze mówi, że nie istnieje. Największe zwycięstwo szatana jest wówczas, kiedy doprowadzi świadomość społeczeństwa całego do tego, do przekonania, że szatan nie istnieje i piekło nie istnieje. Każdy, kto wprowadza fałsz i każdy, kto kłamie, przecież nie mówi, że kłamie, tylko mówi, że mówi prawdę. I dlatego proszę zwrócić uwagę, nikt nigdy, to jest źle powiedziane, ja nigdy, i tak samo ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w tej homilii nie zwrócił się do którejkolwiek z osób dotkniętych homoseksualizmem. On mówił o pewnym zjawisku ideologii, a oni to utożsamiają jako atak personalny na siebie osobiście.
Ale jak na przykład tylko taki marsz, tak zwany marsz równości, tak zwany, umówmy się, tak, wobec tego, co zostało powiedziane, na przykład nazywa się marszem dewiantów, to co wtedy?
Ja bym tego w ten sposób nie formułował, że w ogóle jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek, używania jakichkolwiek słów, które by personalizowały nasze poglądy na temat aktów homoseksualnych i homoseksualizmu jako takiego. A już absolutnie jestem kategorycznie przeciwnikiem jakiejkolwiek przemocy. No to, co się dzieje przy okazji Marszu Równości, te ataki fizyczne czy obrażanie wulgarne uczestników tego marszu, jakiekolwiek mamy podejście do tego marszu, I jakkolwiek wiemy, że jest to ideologia, która jest...
Ze względu na godność osoby.
Ze względu na godność osoby jest absolutnie niedopuszczalne i my, chrześcijanie, musimy z tym walczyć. Państwo zdaje z tego egzamin. Proszę zwrócić uwagę, że organy policji zdały egzamin zarówno w Białymstoku, jak i na innych marszach, w których rzeczywiście dochodziło do takich skandalicznych rzeczy. Nie dla przemocy, ale też nie dla pełnej afirmacji czegoś, co jest absolutnie efektem wojny kulturowej i próby zastąpienia, jeszcze raz powtarzam, tego, co mówił Gramsci, większościowych poglądów na moralność przez wartości wąskiej grupy mniejszości. I do tego dochodzi dzisiaj w świecie zachodu. Wyznacznikiem moralności są transseksualiści, wielokrotni rozwodnicy, ludzie, którzy próbują wprowadzać właśnie ideologię LGBT do szkół, seksualizować nasze dzieci. A jeśli my, chrześcijanie, mówimy nie dla tego fałszu, no to jesteśmy traktowani jako rasiści i gdzieś ściągani po rozmaitych organach, w tym organach prokuratury.
Też różnego rodzaju modele rozwodowe i różnego rodzaju inne konfiguracje obecne są też w serialach, także w telewizji publicznej, która też ma określone obowiązki, no ale to jest pewnie też...
To jeśli ojciec pozwoli, to jeśli chodzi o seriale i tą kinematografię, to chciałbym na to też zwrócić uwagę, bo mam żywo w pamięci cały czas apel ojca dyrektora jeszcze sprzed mszy świętej niedzielnej na naszej pielgrzymce rodziny Radia Maryja, kiedy 100 tysięcy ludzi milczało na apel ojca dyrektora. Ojciec dyrektor mówi, że każdy z nas ma zadanie pójść teraz do naszych młodych członków naszych rodzin, do naszych dzieci, do naszej młodzieży i wytłumaczyć im, na czym polega rzeczywistość, bo jeśli nie, to za 5-10 lat będzie źle. I rzeczywiście to zadanie jest absolutnie w tym momencie najważniejsze. My musimy nie milczeć, powiedzieć, niech sobie chodzą, nie zajmujmy się nimi, tylko mówić, co jest prawdą, a co jest fałszem. Bo to, co się dzieje w kinach, jest rzeczywiście zatrważające. Ja miałem takie doświadczenie, za które Panu Bogu bardzo dziękuję, bo bez tego doświadczenia bym nie wiedział o tym. Nie chodzę do kina. Natomiast byłem w kinie razem z moim synem jeszcze w październiku, to było tuż po tym Marszu Równości, to akurat był przypadek. Miałem sobotę wolną i syn mówił, chodźmy do kina, sam wybrał sobie film. Nie chcę teraz mówić o tytule tego filmu. Natomiast akcja jest taka, że tam Dracula wraz ze swoimi przyjaciółmi, a to są tak naprawdę queer, jakaś galaretka, jakaś mumia, jakiś duch tylko w okularach i tak dalej. Czyli queer z tego LGBT queer, ma być zabite przez, to całe środowisko ma być zniszczone przez tradycyjną rodzinę von Hesselingów, która od wieków tradycyjnie walczyła z duchami, walczyła właśnie z potworami. I kiedy dochodzi już do samej końcówki, okazuje się, że jednak do tego zniszczenia nie doszło, a sam ten von Hesseling, hrabia, pradziadek, został uratowany przez Drakulę. I teraz morał tej bajki, tego filmu dla dzieci. Jeden z tych przyjaciół Drakuli, kiedy Drakula ratuje tego von Hesselinga, który chciał go zabić, mówi, dlaczego go ratuje, przecież chciał nas zabić. Uwaga, żeby wykazać naszą wyższość moralną nad nimi. I morał z tego, skończmy ze starą tradycją, rozpocznijmy nową tradycję, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami. Ta ideologia jest już w filmach, ta ideologia jest już w kinach, ta ideologia trafia do dzieci podświadomie. I kiedy wracaliśmy do domu i rozmawialiśmy z żoną o tym właśnie, że coś jest nie tak w tym filmie, bo zaczęliśmy sobie uświadamiać rzeczywiście, o co tam chodziło, to mój syn 11-letni z tyłu siedzący mówi, tato, no ale przecież gdybyś powiedział, że inny jest gorszy, bo jest inny, czy dlatego, że tylko, że jest inny, to jest gorszy, no to byś był rasistą. A skąd ty to, synku, wiesz? A mówiliśmy o tym w szkole. I wtedy moja żona zadała bardzo rozsądne pytanie. I te pytania ludziom trzeba stawiać. My musimy stawiać pytania młodzieży, żeby pokazać fałsz, że kultura nazistów nie jest równa kulturze łacińskiej. I pytanie mojej żony do mojego syna. To, synu, gdyby tutaj zamiast mamy siedział inny tata i miałbyś dwóch tatów, to byłoby lepiej czy gorzej? No gorzej. No to widzisz, sam rozumiesz, że są rzeczy lepsze i są rzeczy gorsze. Nie jest wszystko równe wszystkiemu. Do takiego relatywizmu nie można doprowadzić. Pytania rozsądne musimy stawiać młodzieży i dzieciom po to, żeby pokazywać im rzeczywistość. Na tym polega dzisiaj odpowiedzialność chrześcijanina i chrześcijaństwo jako takie. Jeżeli będziemy siedzieć biernie... Ja pamiętam słowa ojca w Biłgoraju na spotkaniu rodziny Radia Maryja. Nie wystarczy się tylko modlić. Tylko modlić to się może osoba, która jest chora, niepełnosprawna, cierpiąca. To jest wszystko, co może zrobić i to jest absolutnie najważniejsze. Natomiast my wszyscy zdrowi, my wszyscy, którzy mamy siły, mamy się modlić i mamy działać, a nie siedzieć biernie.
Mamy kilka minut dosłownie. Ten program, proszę Państwa, jest nieco krótszy, a jak słyszymy, szkoda, chociaż w Radiu Maryja będziemy go kontynuować i wtedy koniecznie trzeba nie tylko być razem z nami, ale też zaprosić swoich najbliższych sąsiadów, można wykonać telefon, żeby właśnie o chrześcijaninie w życiu publicznym ten temat podjąć, bo to jest dzisiaj szczególnie ważny temat. Ale słyszymy od czasu do czasu, że samorządy przyjmują uchwały strefa wolna od LGBT, ideologii LGBT. Tak, bo to trzeba też powiedzieć. Bo na przykład, czy inny samorząd, dajmy na to, gdzie ateiści wygrywają. No mogliby na przykład podjąć uchwałę w Radzie tam gminy, że jest to strefa wolna od katolicyzmu, nie od katolików.
Ojcze, no wracam do tego, co mówiłem na samym początku. Na tym polega życie wspólnotowe i na tym polega roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, do którego powołani jesteśmy wszyscy. Od rolnika, robotnika, pomocnika murarza, przez murarza, po nauczyciela, profesora, lekarza czy prawnika. Wszyscy jesteśmy tak samo powołani do roztropnego działania na rzecz dobra wspólnego i nie możemy się od tego uchylić. Jak się od tego uchylamy, to tak naprawdę popełniamy grzech, z którego się spowiadamy. na samym początku myślą o uczynkiem i zaniedbaniem. My zaniedbujemy nasze obowiązki czynienia dobra i działania roztropnego rzecz dobra wspólnego. I w tym sensie strefa wolna od ideologii LGBT, czy to się w ten sposób nie nazywało, bo te uchwały, które były podejmowane przez samorządy i to bardzo wiele samorządów województwa lubelskiego, w tym samorząd województwa lubelskiego, to były uchwały, które były stanowiskiem większości radnych sprzeciwiającym się ideologii LGBT, czyli temu fałszowi, o którym dzisiaj cały ten program mówimy. Więc nie ma w tym nic złego, jest tylko dobro, bo stajemy po stronie prawdy, którą znamy. Ideologia LGBT, jak powiedziałem, jest cywilizacją śmierci, jest kontra natura, jest wymierzoną w rodzinę, jest wymierzoną w społeczeństwo, jest wymierzoną w naród, bo nie ma narodu i społeczeństwa bez rodziny, nie ma rodziny bez małżeństwa kobiety i mężczyzny, nie ma przyszłości rodziny i przyszłości narodu bez funkcji prokreacyjnej, której tamte związki jako żywo nie mogą realizować. W tym się różnią, w tym podstawowy sposób od związków małżeńskich. Natomiast jeżeli byśmy podjęli uchwałę strefa wolna od katolicyzmu, strefa wolna od katolików, no to jest to już zupełnie rzecz sprzeczna znów z naturą i kontra natura, dlatego że chrześcijaństwo, które, i to jest zdanie, które usłyszałem kiedyś od pana profesora Łączkowskiego, a później czytałem wielokrotnie i wielokrotnie zadawałem, chrześcijaństwo, które nakazuje mądrą miłość każdego bliźniego, a tolerancję stawia najwyżej w drabinie hierarchii zachowań, nikomu nie może przeszkadzać.
To jest ta różnica. A to może jeszcze zapytam, a jaka jest różnica między drukarzem, który odmawia drukowania ulotek ideologii LGBT, promocji jakiegoś marszu czy czegoś takiego, nazwijmy to, a na przykład... No, wymienię nazwę IKEA, która zwalnia pracownika, no bo najogólniej mówiąc naruszył to takie modne stwierdzenie dzisiaj występujące, zasady społeczności.
To jest różnica jak między niebem a piekłem. Ktoś, kto prowadzi prywatną działalność gospodarczą, po pierwsze korzysta ze swobody umów. I ja mogę jako przedsiębiorca zawrzeć z ojcem umowę albo nie zawrzeć umowy. Na tym polega swoboda umów. Nikt mnie nie może zmusić do tego, że zawrę z ojcem umowę. To ja decyduję, czy będę tej umowy, czy nie. To jest podstawowa rzecz w działalności gospodarczej, zarobkowej. Jeżeli drukarz nie chce zawrzeć umowy z klientem, który chce drukować u niego plakaty, które zdaniem drukarza są obelżywe, są bezczeszczące symbole religijne, które są aspołeczne, które są kontra natura, które są częścią cywilizacji śmierci, to jest jego święte prawo i to, co zrobił sąd w Polsce z drukarzem, było po prostu skandalem. Cieszę się, że to się naprawiło. Natomiast takim samym skandalem jest nie potraktowanie wolności słowa i wolności myśli i wolności poglądów, konstytucyjnej wolności pracownika IKEA w sposób poważny, tylko wyrzucenie go z pracy tylko za to, że cytuje Pismo Święte. To jest totalitaryzm. To są metody totalitarne, tylko środki są inne. Na szczęście tego pracownika nie wywieziono na Sybir, na szczęście nie zakopano w dołach śmierci, na szczęście nie wrzucono do więzienia, tylko po prostu zwolniono go z pracy, ale zastosowano sankcje za to, że opowiedział się po stronie prawdy, opowiedział się po stronie wartości chrześcijańskich, na których zbudowane zostało to społeczeństwo od 1053 lat. To jest totalitaryzm. I na tym ta różnica polega. Wolność działalności gospodarczej drukarza, a totalitaryzm IKEA to są dwie różne rzeczy.
Bardzo dziękuję. Chrześcijanin w życiu publicznym, miejsce i zadania. To, proszę Państwa, temat rozmów na razie przynajmniej niedokończonych. Zresztą zwykle tak bywa, że te rozmowy, które toczymy tutaj w studio, później musimy dokończyć w życiu.
Dlatego są niedokończone.
Tak. Pan profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, był i pozostanie naszym gościem. Dziękuję, panie wojewodo, za tę część. Zapraszamy na 21.30 już do Radia Maryja. Z Państwa telefonicznym, mam nadzieję, udziałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.